Dialog sportowy.
Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dzisiaj w studiu są
Przemysław Gawin,
Paweł Trawiński
i Franciszek Sierszyński. Zaczniemy dzisiaj nietypowo, bo zaczniemy od rugby. Nasz kolega redakcyjny Jakub Górski przygotował dla nas kilka informacji z kończącej się rundy jesiennej. Z rundy jesiennej, która była bardzo udana dla zespołów z Wybrzeża Gdańskiego. Liderem Ekstraligi jest Arka Gdynia z 46 punktami. Lokatę niżej plasuje się Gdańska Lechia, która ma 44 punkty, w tym ostatnie 5 zdobyte w zaległym meczu wyjazdowym przeciwko Orkanowi Sochaczew i tutaj Pogrom 60-5. Zaś Ogniwo zajmuje aktualnie 4. miejsce, czyli ostatnie zapewniające grę o medale ligowe. Wracając do niedzielnego meczu Lechii, nie mogło być innego rezultatu niż wysokie zwycięstwo, ponieważ ekipa z Sochaczewa zajmowała zaledwie 7. miejsce. Najwięcej punktów dla biało-zielonych zdobył łącznik ataku Miłosz Popławski i tym samym awansował na 2. miejsce wśród najskuteczniejszych graczy rugby Ekstraligi. Jednak po porażce z początku listopada w derbach Trójmiasta kibice popularnych Lwów mają wątpliwości, czy ich zespół zdobędzie mistrzostwo w tym sezonie. Póki co mają na to szansę, zwłaszcza że tracą do Bulldogów zaledwie 2 punkty.
Jakie plany na zimę?
Przerwa zimowa potrwa do połowy marca. Dla wielu zawodników, nie tylko Arki i Lechii, ale także wszystkich zespołów, będzie to okazja na leczenie kontuzji. Dla innych praca nad poprawieniem formy, bądź też jej utrzymaniem. Myślę, że tutaj głównie chodzi o Arkę i o Lechię. W trakcie przerwy odbędą się międzynarodowe zawody Emirates Dubai Rugby, w których reprezentacja Polski będzie zasilona takimi zawodnikami jak m.in. Radosław Rakowski, Szymon Sirocki, Kevin Bracik, Mateusz Zajkowski oraz Grzegorz Szczepański. Póki co życzymy rugbystom solidnego pompowania się na wiosnę i udanej inauguracji tej pory roku w postaci zwycięstwa z Belgią, a mecz odbędzie się 19 marca już 2016 roku. Myślę, że tutaj możemy już kontynuować dobre informacje, przechodząc do piłki nożnej, ponieważ emocje zaczęły się już w piątek, kiedy gdyńska Arka grała z Wisłą Płock.
Tak jest, w meczu na szczycie pierwszej ligi Arka Gdynia pokonała Wisłę Płock 4-2. To było bardzo ciekawe spotkanie. 6 goli, wielkie emocje. No i przede wszystkim Paweł Abbott, który, można powiedzieć, no, odzyskał swoją formę jak za dawnych lat w Anglii, kiedy grał w Huddersfield. Paweł Abbott, taka teraz można powiedzieć w Gdyni, mała abbatomania na tego zawodnika.
No ile razy była jego przyśpiewka w czasie
no,
meczu?
Była, szczególnie po meczu kibice radowali się z gry tego zawodnika. No i trzeba przyznać, to jest inny Abbott niż chociażby z początku rundy jesiennej, który potrafi się zastawić, potrafi strzelić, chociaż miał trochę szczęścia, chociaż przede wszystkim przy tej drugiej bramce, kiedy Seweryn Kiełpin, no chyba myślał, że ta piłka w ogóle nie wpadnie do tej bramki. Trochę tak asekuracyjnie myślał, a dobra, to będzie tam obok słupka wpadnie, a jednak piłka znalazła się w sieci.
Strzał był tak dziwnie plasowany, mocy praktycznie zero, nie wiem, ale strzał był śmiertelnie precyzyjny.
Tak, celność stuprocentowa
ale nie,
Pawła Abbotta.
Ja bym się nie dziwił tutaj radości kibiców Arki, bo w końcu Paweł Abbott jest najskuteczniejszym piłkarzem, strzelając jak do tej pory 8 bramek. Pytanie, czy ta świetna forma z rundy jesiennej zostanie utrzymana na wiosnę?
No to może posłuchajmy, co sam Paweł Abbott powiedział po tym spotkaniu.
Myślę, że no teraz jest taki po meczu totalny luz, kiedy no już wiemy, mamy przerwę, mamy koniec rundy i jest taki totalny luz, bo podczas rundy, po jakimś meczu, wiadomo, jest fajnie, powygłupiamy się, pożartujemy, ale jutro wstajemy i myślimy o następnym meczu, a teraz no dopiero za ileś tam 3 miesiące, no to jednak można i odpocząć fizycznie, no ale też trochę psychicznie. Ciągle to samo mówi, że no miałem słaby ten sezon i to jakaś tam krytyka była słuszna. Ale no też jest taka dodatkowa mobilizacja, żeby jednak no zostać i pokazać, że nie zapomniałem, jak się w piłkę gra. Walczymy o ten awans i tutaj każdy jest świadomy. No mamy powiedzmy około miesiąca będzie wolnego, ale to już po dwóch, trzech tygodniach, nie no po już około 2 tygodniach już mamy rozpiskę, już zaczniemy gdzieś tam już biegi jakieś robić, jakieś wzmacniające, więc no jest miesiąc przerwy, ale no tak naprawdę to luzu jest ze 2 tygodnie.
Cieszymy się razem z Pawłem Abbottem ze zwycięstwa. W ogóle jakby jest taka czwórka zawodników w Arce, która jakby to drugie miejsce na jesień zapewnia, bo tutaj mamy 8 bramek Abbota, 6 bramek Siemaszki, Markus i Michał Nalepa, tutaj kadrowicz młodzieżowy, po 5 bramek i to jest ta czwórka, dzięki której można z optymizmem patrzeć na rundę wiosenną.
Tak, jeśli chodzi o ofensywę, ale w obronie też Arka prezentuje się całkiem dobrze. Antoni Łukasiewicz, wicekapitan tego zespołu, gra bardzo równą rundę, chyba bodajże nawet najlepszą od czasu, kiedy zasilił gdyński zespół. I jeszcze Marcin Warcholak, też postać, która gra bardzo równo, o ile nie najrówniej z całego zespołu Arki. No jak mówiłeś o tych czterech graczach z linii ofensywnej, to naprawdę to wygląda całkiem dobrze, ale mimo wszystko myślę, że przydadzą się jakieś wzmocnienia na wiosnę, jeśli chodzi na przykład o drugiego napastnika, bo Paweł Abbott kontuzja, no i co wtedy?
Zwłaszcza, że Paweł Abbott też nie zawsze grał tak jak powinien, ponieważ no wiemy jakie ma atuty, czyli tutaj się zastawić gdzieś tutaj, może ta jedna bramka, o której rozmawialiśmy wcześniej, nie była dla niego zbyt typowa, czyli akcja 1-1 i strzał, natomiast no ta druga bramka, gdzie dopadł, no właściwie pierwsza bramka, gdzie dopadł do piłki odbitej i strzelił ją do pustej bramki, no to jest właśnie taki typowy Paweł Abbott.
Myślę, tam, gdzie powinien być.
Myślę, że włodarze klubu czy osoby odpowiedzialne za scouting już szukają jakiegoś napastnika od dłuższego czasu, bo przy całym szacunku do Pawła Abbotta, tylko na nim, myśląc o ekstraklasie, polegać nie można. Cieszy nas zwycięstwo Arki, która zajmuje teraz drugie miejsce i traci punkt do Wisły Płock, ale swój mecz wygrała także Chojniczanka Chojnice, która na własnym boisku podejmowała GKS Bełchatów.
Tak, to spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0 dla podopiecznych Mariusza Pawlaka. I co by nie było, to jest czwarte zwycięstwo z rzędu tego zespołu. No a prędzej Chojniczanka prezentowała się średnio, o ile nie źle. Co tu pokazuje, że tak jak Chojniczanka grała właśnie źle, to tą końcówkę zagrała bardzo dobrze. I więc 4 mecze, 12 punktów. No i 10 miejsce, to nie jest wcale tak źle. Zwłaszcza, że identycznie rok temu, po rundzie jesiennej, mieli tyle samo punktów, a na wiosnę zagrali bardzo dobrze i potem zajęli 5 miejsce. To był najwyższy wynik w historii tego zespołu, więc Chojniczanie mają na pewno jakąś szansę, żeby ten swój wynik poprawić.
Coś tam ich ruszyło na końcu rundy jesiennej. To też pokazuje tabela, że Chojniczanka wygrała 4 mecze z rzędu, żeby mieć w tym momencie 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, gdzie to nie jest dużo. Tutaj 2-3 kolejki i Chojniczanka znowu może walczyć o utrzymanie. Natomiast jeszcze a propos tego meczu, chyba tak dosyć szybko rozstrzygnięty był, tutaj 20 parę minut i 2-0, tak chyba dosyć szybko odebrali
tak,
chęć do gry gościom.
Bo i dwaj imiennice, więc Przemysław Pietruszka i Przemysław Czerwiński bardzo szybko.
To nie przypadek.
Oczywiście taki mamy żarcik. Zrobili tak, że Chojniczanka, chociaż trochę inaczej może powiem, bo Chojniczanka prędzej w ostatnich meczach punktowała, można powiedzieć, zapewniała sobie te punkty w ostatnich minutach. 2 mecze z rzędu u siebie to był gol w 89, na 1-0 i w 90. Teraz było szybciej i ten spokój był większy, chociaż nie możemy powiedzieć tak, że to było tak gładko i wszystko tak super szybko poszło. Bo jednak Bełchatów w drugiej połowie walczył, między innymi Patryk Rachwał uderzył w poprzeczkę rzutu wolnego, no ale jednak Chojniczanka zagrała lepiej i zasłużenie wygrała.
Chojniczanka wygrała, 2-0 z GKS-em Bełchatów i co tu dużo mówić, Drutek z Bytowia Bytów, tego zwycięstwa była również bardzo blisko.
Była blisko, do 92 minuty. Posłuchajmy, co do powiedzenia po tym spotkaniu miał Dawid Kort, a więc król asyst w tym sezonie pierwszej ligi.
Można powiedzieć, że na swoje życzenie zremisowaliśmy mecz, bo mieliśmy, no nie oszukujmy się, mieliśmy sytuację, żeby dobić przeciwnika, bo się bardzo otworzył, a nadzieliśmy się tak naprawdę na stały fragment gry, który no nie musiał się wydarzyć. Kończymy na 11 czy tam 12 miejscu, no to gdybyśmy dzisiaj wygrali, zdobyli 3 punkty, no to byśmy dokoptowali się do tej takiej bezpiecznej jakby grupy i byśmy troszeczkę spokojniej byśmy przepracowali okres przygotowawczy, a teraz nie powiem, że będzie nerwowo, bo bym skłamał, ale będziemy patrzeć na tą zimę przez pryzmat tego ostatniego meczu. Wiadomo, można powiedzieć, że prawdziwego meczu zastanawia się jak kończy, a nie jak zaczyna.
Jak słyszeliśmy, Dawid Kort nie był zadowolony z tego rezultatu, no i z całej rundy jesiennej w wykonaniu Bytowi. No ja też nie jestem zadowolony, to na pewno. Bytowiacy, jak policzyli statystycy, stracili około 10 punktów na spotkaniach, których tracili gola w 90 minucie, 85, 80. Myślę, że to wynik braku koncentracji ze strony Bytowiaków.
W przeciwieństwie do pierwszej ligi, polska ekstraklasa jeszcze gra, jeszcze pozostało kilka meczów do zagrania. Jeden z takich odbył się w ostatni weekend, można powiedzieć mecz kolejki pomiędzy Lechią Gdańsk a Lechem Poznań.
No meczem kolejki ja bym chyba się tego nie nazwał, bo poziom tego meczu na mnie nie zadowolił.
Ja tutaj zdecydowanie myślę o punkcie kibicowskim.
No to tak. No tak. Jeśli chodzi o kibiców, to powiem tak trochę kolokwialnie, że dali czadu. Zdecydowanie więcej działo się na trybunach.
Sucho.
Działo się na trybunach niż na murawie. No, sędzia nawet musiał przerwać na chwilę spotkanie, jak kibice odpalili tą pirotechnikę. No więc to było trochę podsumowanie, że ciekawie było czasem spojrzeć na te sektory, gdzie znajdowali się kibice, niż na murawy, bo i Lechia, i Lech zawodzili. No, ja nawet myślę, że Lech zagrał słabiej niż Lechia, no a wywiózł 3 punkty.
No Lechia miała na samym początku meczu rzut karny. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, bo tutaj zdania są podzielone, przyznany, ale bramka nie padła.
No tak jest. Grzegorz Kuświk uderzył w poprzeczkę. Może posłuchajmy, co do powiedzenia miał po tym meczu kapitan Lechii, Maciej Makuszewski.
Przede wszystkim uważam, że dzisiaj drużyna zagrała dobry mecz i mimo tego wyniku to wszyscy razem przegraliśmy. Ja miałem sytuację, strzeliłem poprzeczkę, później też miałem z głowy sytuację, gdzieś tam na linii obrońca wybił, ale wydaje mi się, że dzisiaj graliśmy dobre spotkanie, a wynik końcowy jednak tego nie odzwierciedla. Myślę, że nie ma co tutaj się podłamywać. No, jest seria dla nas bardzo niekorzystna, ale jeszcze jest kilka spotkań do końca i na pewno jak będziemy grali tak jak dzisiaj, uważam i dążymy do tego skuteczną grę, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie do końca jeszcze wygrać wszystkie te spotkania.
Maciej Makuszewski mówi o dobrej pierwszej połowie, ale ja się z nim nie zgodzę, bo kapitan no i cała drużyna do końca grała po prostu słabo, bo jeśli mówimy o dobrej pierwszej połowie wykonaniu Lechii, no czy to może świadczyć te 2 strzały? Jeden w poprzeczkę z karnego, a drugi wprost bramkarza? No, ja nie wiem, czy to była dobra połowa w wykonaniu Lechii. Tak samo mówi trener Thomas von Hessen. No ja się z nimi nie zgodzę, bo dla mnie Lechia i pierwszą połowę, i cały mecz grała po prostu słabo. Chociaż na 0 punktów nie zasłużyła w tym spotkaniu, bo jednak mówię, jak Lech grał gorzej, co poświadczy w pomeczowej rozmowie Marcin Kamiński.
Ten mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu, ale na pewno cieszy fakt, że wywozimy stąd 3 punkty, bo takie było nasze główne założenie. Lechia doszło do kilku sytuacji i na pewno cieszy to oczywiście, że bramek nie tracimy, ale musimy też popracować nad tym, żeby ta defensywa była solidniejsza, bo naprawdę momentami wyglądało to, że Lechia przedostawała się zbyt łatwo po nasze pole karne. Tak jak powiedziałem, może nie zawsze ostatnio gramy pięknie, ale wygrywamy i to na pewno bardzo cieszy. Dzięki temu drużyna naprawdę wierzy w to, że wydostajemy się z tego dołka, w którym byliśmy i teraz pniemy się w górę, dlatego na pewno nie możemy na tym poprzestać.
Lech wygrywa po bramce Hamalainena, który znalazł się w dobrej sytuacji, wykorzystał strzelając bramkę, zapewniając jednocześnie kolejarzowi 3 punkty i teraz jesteśmy w sytuacji zupełnie odmiennej do takiej, jakiej wyobrażali sobie kibice, ponieważ Lechia przegrała po raz 4 z rzędu, Lech wygrał po raz 3 z rzędu i patrząc na początek sezonu obu drużyn, obie ekipy idą w zupełnie przeciwnym kierunku.
Masz rację, ale jeszcze co do kibiców Lechii, to znamienne było to, że po meczu zwłaszcza krzyczeli, co wy robicie, wy naszą Lechię hańbicie. No, to jest jakieś podsumowanie tej obecnej Lechii, która na pewno się nie podoba kibicom, no bo trudno, żeby tak było, skoro tam co rundę są wymieniani, nie wiem, kilkanaście piłkarzy, no to jest trochę dziwne i nie tak powinno być w gdańskiej Lechii.
Tak, wydaje mi się, że trzeba się zastanowić nad tym, jaką rolę w tym wszystkim ma Thomas von Hessen, bo ja jestem zasadniczo zwolennikiem stabilizacji, jeśli chodzi o stanowisko trenera. No ale jest on nowym trenerem, ale już pokazuje, że chyba sobie nie radzi z tą drużyną. Było to szczególnie widać, wydaje mi się, w czasie tej przerwy, kiedy to Jan Urban ze swoimi zawodnikami rozmawiał, zagrzewał ich dalej do walki, omawiał strategię. A trener Lechii tak naprawdę no, stał ze swoimi zawodnikami i patrzył, no i tam za dużo się nie działo.
Tabela jest dosyć spłaszczona, ekstraklasa polska jest taka jednak, że każdy może wygrać z każdym, więc myślę, że tu jeszcze nie jedna drużyna zaskoczy. Jeszcze abstrahując do przerwania meczu przez sędziego, przypomina mi się sytuacja, ostatnio przeczytałem, że w jednym z meczów Ligi w jednym z krajów afrykańskich sędzia przerwał mecz w drugiej połowie, ponieważ prezydent siedzący na trybunach się nudził.
Dziwię się, że u nas się takie sytuacje jeszcze nie zdarzają, patrząc na takie mecze jak ten Lechi z Lechem Poznań.
Teraz musimy się koniecznie przenieść z boiska na parkiet, ponieważ co się stało z AZS-em, który po raz pierwszy stracił punkty?
No właśnie, po raz pierwszy stracił punkty. Na szczęście obyło się bez porażki. W meczu w Warszawie z AZS-em Uniwersytet Warszawski padł remis 2-2. Mecz na szczycie tabeli, myślę, że można było się spodziewać tego, że będzie to jeden z najtrudniejszych meczów dla gdańszczan w tym sezonie. Warszawiacy byli na drugim miejscu w tabeli przed tym spotkaniem. No i rzeczywiście był to trudny mecz. Myślę, że kibice mieli prawo spodziewać się zwycięstwa, ale piłkarze i tak ich nie zawiedli. Zagrali na wysokim poziomie, tylko po prostu warszawiacy do tego poziomu się dostosowali. Bardzo mocno zaatakowali w pierwszej połowie, ale tutaj bramkarz gdańszczan Jacek Burglin dał popis doświadczenia. Bronił tak naprawdę wszystko, strzały z dystansu, sytuację sam na sam. Bramkarz gospodarzy Kamil Mandzio nie pozostał mu dłużny, także kilka trudnych sytuacji obronił. No ale właśnie dzięki tej postawie bramkarzy w pierwszej połowie 0-0. Wynik otworzył oczywiście nie kto inny jak Wojciech Pawicki. Tak, w 30 minucie, 15 bramka w sezonie. Można było się spodziewać, że od tego momentu wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli AZS kolejne zwycięstwo odniesie, ale nie załamali się warszawiacy. Już w 31 minucie wyrównali w zamieszaniu pod bramką. Marcinkowski tak naprawdę zachował się najprzytomniej, wbił piłkę do bramki. W 36 minucie wyszli na prowadzenie warszawiacy. Po stałym fragmencie Michał Klaus strzelił bramkę na 2-1. To taka trochę była własne życzenie stracona bramka przez gdańszczan, bo tam popełnili błąd właśnie w ustawieniu się przy tym stałym fragmencie. No ale udało im się znowu tutaj odwrotna sytuacja do tej z wcześniejszego momentu. Błyskawicznie tak naprawdę odpowiedzieli gdańszczanie w ciągu minuty. Mateusz Westerling wyrównał także strzałem z dystansu. No, mimo tej straty punktów, pierwsze miejsce w tabeli oczywiście utrzymują gdańszczanie. 7 punktów przewagi nad drugą drużyną z Białegostoku. No i myślę, że to ta strata punktów ich jednak nie podłamie. Tak jak rozmawia się z piłkarzami, to oni już od dawna mówią, że ich celem jest awans do ekstraklasy, że oni tutaj się nie oglądają na rywali, tylko będą pewnie iść po swoje. I tak jak mówię, nie sądzę, żeby podłamała ich ta strata punktów.
Tak, ja bym tutaj nie panikował. AZS ma w 10 meczach 9 zwycięstw, 1 remis, 28 punktów, więc tutaj jak najbardziej, no taka wpadka w sumie, no tak jak mówisz, do bramkarze dobrze bronili. 4 bramki jak na mecz futsalowy, to jest bardzo mało moim zdaniem.
W meczu Arka Wisła padło więcej.
Wyjątek potwierdzający regułę tutaj zdecydowanie. I myślę, że to 7 punktów przewagi nad drużyną z Białegostoku pokazuje, jaką przewagę mają nad resztą, co też pokazuje, jaka jest przepaść między Ekstraklasą a pierwszą ligą, bo zespół potrafi wygrywać praktycznie wszystkie mecze, pomijając ten w pierwszej lidze, a w Ekstraklasie zajęli ostatnie miejsce, więc... Tak. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej po prostu do tej ekstraklasy wrócą.
Tylko, że to też na pewno nie jest ta sama drużyna, która grała w ekstraklasie, bo tutaj przed sezonem było dość sporo wzmocnień w drużynie AZS-u, więc myślę, że jeśli uda im się awansować, tak już wybiegając dalej w przyszłość, jeśli uda im się awansować z powrotem do tej ekstraklasy, to myślę, że mam nadzieję taką, że pójdzie im lepiej i myślę, że są podstawy do tego, żeby tak myśleć.
Przed przerwą pozostajemy jeszcze przy sporcie akademickim, ponieważ nasze koszykarki uniwersyteckie grały w Pawianicach z zespołem Grot Alles. Niestety swój mecz przegrały 66-69, a więc tutaj również bez zwycięstwa. Pomimo pogoni i walki do samego końca, lepsze okazały się gospodynie. AZS UG zajmuje 4. miejsce w tabeli z 11 punktami, a liderem jest notabene AZS UW, który ma punktów 14. Po przerwie przeniesiemy się na siatkarskie parkiety.
Dialog sportowy.
Wracamy po przerwie, przenosimy się od razu do gdańskiej hali, ponieważ bardzo... pracowity czas siatkarzy Lotosu Trefla Gdańsk.
Tak, bardzo pracowity czas, ale również czas sukcesów, bowiem w ciągu tego tygodnia zagrali
jedno
dwa mecze.
Jedno drugiego nie wykluczę.
Tak, zagrali dwa mecze, oba mecze wygrali. W pierwszym meczu z Łuczniczką, taki mecz na dziesięciolecie klubu, zagrali naprawdę bardzo dobrze. Zdominowali tak naprawdę swojego przeciwnika i o tym opowiedział nam Wojciech Grzyb.
Naprawdę byliśmy bardzo mocno przygotowani, co było na pewno widać od samego początku. W tym pierwszym secie wystartowaliśmy niesamowicie, chyba jeszcze nie pamiętam, żebyśmy tak wystartowali nawet w ubiegłym sezonie. To tym bardziej cieszy, bo ostatnimi czasy te pierwsze sety mieliśmy raczej, te początki mieliśmy średnie, a teraz właśnie fajnie od razu ruszyliśmy prosto do celu i bardzo mnie to naprawdę cieszy. Zagraliśmy dobrze, szczególnie na zagrywce, w obronie, w bloku. Te trzy elementy na pewno powodowały, że mogliśmy powiększać prowadzenie. Ale drugi set był dosyć ciekawy, ponieważ Łuczniczka od samego początku praktycznie przełamywała nas serwis i w pierwszej akcji robili przejście. Nawet mieli kilkupunktowe prowadzenie i to zaczynało wyglądać średnio. Ale co też bardzo cieszy, potrafiliśmy pomimo tych chyba 5 punktów straty odrobić to i wygrać. Te podróże powodują, że oprócz zmęczenia tego psychicznego powoduje to, że nie jesteśmy w treningu. Same mecze grać co 3 dni bez trenowania nie jest tak wcale łatwo.
Tak jak powiedział Wojciech Grzyb, Lotos był zdecydowanie lepszy od rywali. Pokazuje to chociażby statystyka bloków, bowiem tutaj 16-2 w punktach zdobytych po bloku.
To knockout. Dwa bloki kompletnie. Przez cały mecz.
Tak, dokładnie. No tutaj we wszystkich praktycznie aspektach dobrze przyjmowali, wysoka skuteczność ataków. MVP został wspomniany Wojciech Grzyb. 13 punktów zdobył także Sebastian Schwarz, Mika 11. No co tu dużo mówić. No to był tak naprawdę, tak używając koszykarskiego terminu, blowout. Nie mieli poza drugim setem wiele do powiedzenia siatkarze Łuczniczki. Taki mecz bez historii, można powiedzieć. Niecałe 80 minut trwał zresztą.
Cieszy nas w takim razie knockout przeciwnika. Lotos Trefl Gdańsk pokonuje Łuczniczkę 3-0. Ale zanim przejdziemy do kolejnego meczu Lotosu Trefla, to powiedzmy o siatkarkach PGA Atomu Trefla, ponieważ oni grali dzień wcześniej.
Tak, grali z BKS-em Aluprów Bielsko-Biała. Także zwycięstwo 3-0 drużyny z Sopotu, co
także
bardzo
knockout.
Cieszy. Tak. Także knockout i to z taką dosyć mocną drużyną jednak. I początek też nie zapowiadał takiego przebiegu spotkania, bowiem na początku pierwszego seta, tak naprawdę przez całą pierwszą połowę pierwszego seta, Łyszkiewicz i Laskowska z Aluprofu bardzo skuteczną grę zaprezentowały. Atom przegrywał już 12-3 w pierwszym secie. Trener Michelli tutaj bardzo szybko przeprowadził zmiany, przebudował nieco drużynę. No i set zakończył się zwycięstwem Sopocianek 25-18. Bardzo jakby szybko poradziły sobie z tą odbudową, z poprawą gry. No i potem już było tylko łatwiej. W drugim secie 25-14. Praktycznie tutaj znowu nie miały nic do powiedzenia. Siatkarski z Bielsko-Białej głównie punkty zdobywały tak naprawdę z błędów Sopocianek. W trzecim secie 25-17. Znowu set mocno rozpoczęty przez Bielszczanki od prowadzenia, ale Sopocianki dały radę się podnieść. Tutaj dobre decyzje znowu trenera Michellego. No i 3-0. MVP meczu Balkenstein 12 punktów, także Tokarska 10 punktów, Sawęczuk 11. W BKS-ie najwięcej punktowały Laskowska 12 i Łyszkiewicz 6 punktów. Tutaj również w tym meczu bardzo dobrze zadziałał blok Atomu Trefla. Zdecydowanie zdominowały w tej kwestii siatkarki z Bielsko-Białej. Drugie miejsce na razie w tabeli i 7 punktów za niepokonanym Chemikiem Police. Wydaje mi się, że jest szansa na naprawdę po raz kolejny bardzo dobre miejsce pod koniec sezonu, bo Sopocianki grają po prostu bardzo dobrze.
Mam nadzieję, że będą się tego bardzo długo trzymać. Natomiast kolejny mecz przez trójmiejską drużynę wygrany 3-0. Kolejny mecz niezacięty, więc musimy przejść do jakiegoś meczu zaciętego, czyli Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Lotos Trefl Gdańsk. Tutaj bardzo ciężko wywalczone punkty?
Bardzo ciężko. Trzeba powiedzieć, że to był mecz zupełnie inny niż chociażby ten z Łuczniczką. Było dużo zwrotów akcji. Zaczęło się od dominacji Lotosu i wydawało się, że to może być znowu 3-0, ale w drugim secie Zaksa się zdecydowanie obudziła. Był to tak pierwszy z tych naprawdę wyrównanych setów, gdzie walka toczyła się od początku do końca punkt za punkt. Kevin Tilly i Witczak, szczególnie w Zaksie, ciągnęli tak naprawdę swoją drużynę do przodu. Tak jak powiedziałem, do 22 punktów wygrany set, bardzo wyrównany. Na początku trzeciego seta dalej walka punkt za punkt, ale już zauważało się, że Lotos trochę przysnął. Zaczął głupio tracić punkty. wytworzyła się duża przewaga Zaksy, no i set przegrany 25-16, ale kolejny zwrot akcji mieliśmy, naprawdę duże emocje. W czwartym secie Lotos obudził się, 25-23, powtórka była tak naprawdę drugiego seta, tylko z odwrotnym wynikiem, walka punkt za punkt, naprawdę od początku do końca. Damian Schulz tutaj szczególnie właśnie w tych dwóch ostatnich setach bardzo się popisał, został zresztą za to wyróżniony nagrodą MVP spotkania. Wysoko punktowali także Mika, Grzyb, no i wygrana 23-25 i w tiebreaku to już zdecydowanie Lotos dominował. Zaczęło się od prowadzenia tutaj 7-2, 9-3. Jeszcze Zaksa zdążyła się trochę odbić, ale 10-15 ostatecznie, 3-2 w całym meczu. Bardzo ciekawy mecz, dobrze się to oglądało, wysoki poziom naprawdę rozgrywek, taka dobra reklama naszej ligi.
No też jak wynik pokazuje Zaksa, to troszeczkę inny poziom niż Łuczniczka Bydgoszcz.
Tak, no tabela też zresztą pokazuje, lider tabeli przed tą kolejką, ale Lotosowi udało się wygrać na szczęście z tym liderem.
Co w tym sezonie Lotos osiągnie?
No ja tutaj jeśli chodzi o ligę, to stawiałbym mimo kiepskiego startu na Resowie, ale myślę, że powtórka Wicemistrzostwa Polski jest jak najbardziej realna. Możemy, no myślę, że spodziewać się takiego albo podobnego wyniku jak w zeszłym sezonie.
Będziemy obserwować.
Oczywiście.
To tyle, jeśli chodzi o siatkówkę póki co. Myślę, że przyszedł czas na Szczypiorniak, ponieważ Wybrzeże Gdańsk grało swój mecz w Olsztynie z Warmią Traveland, ale tutaj niestety nie mamy dobrych informacji, ponieważ w hali Urania Wybrzeże przegrało 17-27. A o tym, czego zabrakło w Olsztynie, żeby wygrać, opowie nam Sebastian Sokołowski, bramkarz Wybrzeża.
Zabrakło chyba głowy, bo nie mogliśmy w ogóle wstrzelić się w bramkę. Zabrakło rozwiązań pewnych w ataku. Warmia postawiła dzisiaj dobre warunki w obronie. Stanęli bardzo twardo na nogach. Wyprowadzali kontry. No, chyba główna porażka w tym jest, że ciężko było nam w ogóle w ataku pozycyjnym zdobyć punkty.
Teraz posłuchajmy pomeczowego komentarza Michała Krawczyka.
Podrażniły nas trochę słowa jednego z zawodników, że nasze wysokie zwycięstwo skończyły się. Właśnie dzisiaj mają się skończyć. Wygraliśmy 10 bramkami, cieszymy się. Prawdę powiedziawszy, nikt w to nie wierzył, że tak będzie, ale myślę, że determinacja, walka, no i konsekwencje w ataku zaważyły na tym, że jest 10 bramek. Straciliśmy chyba najmniej bramek w tym sezonie, także bardzo się cieszymy, że akurat z takim zespołem udało nam się zagrać na miarę lidera.
Wybrzeże Gdańsk przegrywa w Olsztynie, natomiast teraz musimy zmienić temat, ponieważ nasze ostatnie doniesienia na temat złotej piłki i braku w tej trójce, w tej najlepszej trójce na świecie Roberta Lewandowskiego, czy słusznie?
No ja tutaj może trochę, mimo tych moich patriotycznych tutaj oczywiście skłonności, myślę, że jednak zgodzę się tutaj, że w tej trójce powinni się znaleźć Neymar, Messi i Ronaldo. No, jeśli byłaby to nagroda przyznawana za 3 ostatnie miesiące, to Lewandowski może by nawet wygrał tą złotą piłkę, no ale liczy się cały sezon, a od początku sezonu ta trójka była jednak zdecydowanie najlepsza.
Tak, ja się zgadzam, bo to już była duża grupa piłkarzy, każdy się zgodzi, że tu już byli najlepsi na świecie, więc tutaj myślę, że Robert Lewandowski się nie obrazi, bo faktycznie no tutaj się już liczą osiągnięcia, a chyba właśnie ten patriotyzm tak przemawiał bardziej za tym niż obiektywizm, żeby Lewandowski znalazł się w tej trójce, ale chyba jeszcze może na to przyjść czas.
Może za rok.
Ja myślę, że ten plebiscyt trochę opiera się trochę też na popularności, bo bez tego, no nie oszukujmy się, Lewandowski to nie jest na razie półka Messiego, jeśli chodzi o popularność, sprzedawanie koszulek się i tym podobne, tak? Moim zdaniem złota piłka trochę bardziej przypomina konkurs na najbardziej popularnego piłkarza. No i to chyba jest prawda, bo Lewandowski to na razie nie jest półka Messiego czy Ronaldo, jeśli na przykład chodzi o sprzedaż koszulek z nazwiskiem, więc to jeszcze nie jest ta półka, chociaż jak sam Lewandowski mówi, on już prawie wylądował na tej samej planecie co Messi.
Znaczy, no ja tutaj myślę, że nie, może jest to w pewnym stopniu konkurs popularności, no ale chyba zgodzisz się, że Messi, Ronaldo i Neymar to jest jednak no, zupełnie inny poziom niż powiedzmy cała reszta piłkarskiego świata, przynajmniej
tak,
w tym roku.
Owszem, ale na przykład w zeszłym roku Złotej piłki w ogóle, no nie wygrał Manuel Neuer, a na przykład na swojej pozycji to jest bezsprzecznie najlepszy bramkarz, tak? No, a czy on miał szansę na przykład wygrać z Messi?
No nie miał.
Więcej na ten temat na pewno dowiemy się wszyscy w piątkowej audycji 1 na 1, a po przerwie zapowiedzi tego, co w najbliższym czasie odbędzie się na trójmiejskich parkietach i boiskach.
Dialog sportowy.
Wracamy po przerwie, powiemy o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, ale najpierw powiem o tym, co już się zadziało, ponieważ w Szczecinie Pogoń grała z Lechią Gdańsk, mecz już zakończył, a o przebiegu tego meczu opowiemy w najbliższym sportowym dialogu. Paweł, musisz nam wszystkim opowiedzieć, co nas czeka na siatkarskich parkietach.
No tak, na siatkarskich parkietach będzie się działo bardzo dużo. Zacznijmy może od panów. Panowie z Lotosu Trefla w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów w czwartek o godzinie 18 zagrają z ACH Wolej Lublana. Kolejny mecz w ósmej kolejce Plus Ligi w niedzielę 6 grudnia o godzinie 14.45 zagrają z rewelacją tego sezonu Kuprum Lublin. To jest, będzie bardzo ciekawy mecz, głównie ze względu na to, że te dwie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli. No i będzie to walka o to, kto utrzyma się bliżej czołówki Plus Ligi. Będą grały również panie PGE Atom Trefl Sopot w 10 kolejce Orlen Ligi. W środę 2 grudnia o godzinie 18 zagra z Krzoostrowcem Świętokrzyskim, natomiast 5 grudnia o godzinie 18 zagrają z PTPS-em Piła. Kolejny mecz zagrają w Lidze Mistrzów Siatkarek w środę 9 grudnia o godzinie 20.30 z zespołem Igor Gorgonzola Nowara.
Już w czwartek zapraszamy do gdyńskiej hali, ponieważ o 19 ASECO zmierzy się z zespołem z Dąbrowy Górniczej, natomiast Trefl Sopot w sobotę o godzinie 15 również we własnej hali zmierzy się ze swoim przeciwnikiem, który przyjedzie z Kutna. Piłkarki ręczne mają przerwę w swoich rozgrywkach, ale reprezentacja Polski już pojechała na Mistrzostwa Świata do Danii i już w sobotę pierwszy mecz, ponieważ o 18.30 nasze piłkarki zagrają z Kubą.
A na zakończenie sportowego weekendu czeka nas w niedzielę mecz przyjaźni. Lechia Gdańsk zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. No i zobaczymy, czy któraś z ekip wyciągnie się z tego marazmu, bo mówiliśmy o tym, że Lechia 4 mecze rzędu bez przegrany, a Śląsk Wrocław 9 meczów ligowych nie wygrał z rzędu. No to czy ktoś się wreszcie podciągnie z tego marazmu? Zobaczymy już
na pewno czekają nas wielkie emocje. To był Sportowy Dialog. Zapraszamy na naszego Facebooka, na naszego Twittera, a z wami w studiu byli
Przemysław Gawin,
Paweł Trawiński
i Franciszek Sierszyński. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.